Panie profesorze, zaskoczyły pana wyniki wyborów? Pytam pana jako socjologa, bo wszystkie słupki przez cały ubiegły tydzień były jednak po stronie Donalda Tuska.
No tak, ale coś w tych słupkach się zmieniało w pewnym kierunku. Powiem panu szczerze, że ja jako zwolennik Donalda Tuska byłem w takim gronie moich kolegów i przyjaciół socjologów, z którymi się spotkaliśmy dosłownie dobę przed wyborami. Jedynym, który jeszcze wierzył w możliwość jego obecnego zwycięstwa, ponieważ słupki układały się niekorzystnie dla niego. Mianowicie poparcie dla Tuska spadało, a poparcie dla Lecha Kaczyńskiego rosło. A właściwie to tylko ten kierunek, te trendy, jak mówią socjologowie, w owych słupkach tak naprawdę pozwalają nam przewidywać rzeczywisty wynik wyborów i w tym wypadku stało się tak, jak te słupki z ostatniego tygodnia pokazywały.
Co z pańskim zdaniem zadecydowało o zwycięstwie Lecha Kaczyńskiego? Ten przepływowy elektorat, lepsza kampania, większa wyrazistość kandydata?
No na to złożyło się wiele czynników. Można będzie teraz spokojnie przeanalizować. Na pewno były to pewne błędy kampanii Donalda Tuska.
A jakie, jakie błędy pan by wyliczył jako główne?
Ja bym główny uznałbym jednak brak takiej zdecydowanej odpowiedzi na to wyzwanie, którym było podzielenie jednak wyborców Solidarnościowego Obozu na te dwie grupy, na Polskę Solidarną, Polską Liberalną. To się okazało bardzo skuteczne. Mnie się wydaje, że mniejsze znaczenie być może miał tutaj program socjalny, jak to się mówi, ale uruchomienie pewnych lęków i obaw przed owym liberalizmem. Ja zwracam uwagę, że zwłaszcza w języku radykalnych grup katolickich, to właściwie od początku lat 90. mamy z takim antyliberalnym nastawieniem do czynienia. A do tego dochodzi jednak ten element narodowy. Ja bym go nie lekceważył i tutaj bardzo sprawnie sztab Lecha Kaczyńskiego zareagował na przekroczenie, no jakby to powiedzieć, takich reguł, które jednak w tej kampanii mojej ostrości się przyjęły, wyrzuceniem Kurskiego ze sztabu i pewnie przez to też zyskano, jeżeli nie nowych sojuszników, to w każdym razie utwierdził ten gest elektorat Lecha Kaczyńskiego, że przy nim należy pozostać. Ale to mogło jednak zaszkodzić w mniejszym lub większym stopniu owemu elektoratowi Donalda Tuska.
A może ten przepływowy elektorat, myślę o elektoracie samoobrony LPR-u, jest bardziej zdyscyplinowany niż tak zwany elektorat
oświecony? Do tego dochodzi rzecz jasna elektorat LPR-u, który w większości zdecydowanej poparł Lecha Kaczyńskiego i tutaj idąc za głosem swojego przywódcy, żeby nie powiedzieć wodza. I to jednak były istotne, jak sądzę, procenty. No, co prawda mamy nieco większą frekwencję niż w pierwszej turze.
No właśnie o frekwencji jeszcze porozmawiamy na koniec.
I tutaj być może właśnie zabrakło nowych sojuszników i obawiam się, że po prostu w zasadzie do wyborów poszli ci, którzy poszli też do pierwszej tury. Ten przyrost był naprawdę niewielki. Być może zabrakło tam tych kategorii społecznych, które by Donaldowi Tuskowi sprzyjały. Myślę tu przede wszystkim o młodzieży, ale nie o tej nawet najmłodszej młodzieży, o tej całym pokoleniu, które ja sobie nazywam młodymi profesjonalistami, którzy mają własne zdanie, ale wolą spędzić niedzielę na działce niż przyjechać na wybory i to jest bardzo przykre.
Wybory i po wyborach. Teraz pytanie, jaka będzie pańskim zdaniem prezydentura Lecha Kaczyńskiego?
No, ja mam nadzieję, że to będzie jedna prezydentura, która będzie znacznie bardziej wyważona, przede wszystkim będzie znacznie bardziej przestrzegała pewnych podstawowych reguł demokratycznego państwa, demokratycznego społeczeństwa, tego społeczeństwa, które myśmy jednak walczyli wspólnie od prawa, że tak powiem, bardziej prawicowego, bardziej prawicowej prawicy do bardziej liberalnej prawicy, mianowicie przekonania, że prawa człowieka obywatela są nienaruszalnym fundamentem działania instytucji państwowych i państwowych przywódców. No i tutaj jest to niebezpieczeństwo, które dla mnie jest największe, ponieważ Lech Kaczyński, będąc prezydentem Warszawy, jednak tutaj te podstawowe prawo złamał. Mam nadzieję, że tego nie będzie robił jako prezydent RP. No, będzie być może miał mniejsze tutaj możliwości. Chciałem też jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bardzo ważną, bo ja sam pisałem o dwóch Polskach, które się jednak różnią czasami w swoich skrajnych, że tak powiem, przejawach bardzo istotnie, ale nie zapominajmy, że to jest jednak po raz pierwszy, to były wybory między właściwie takimi reprezentantami tego naszego, powiedziałbym, demokratycznego ducha, tego ducha, który jest zakorzeniony w dziele tym naszym wspólnym dziele Polaków, którym była solidarność. A ta solidarność, przypominam, miała nieodłączną cechę. Bez wolności nie ma solidarności, co tak pięknie jeszcze później przypomniał nam Jan Paweł II.
PiS wziął całą pulę w wyborach. Jak pańskim zdaniem wpłynie to teraz na budowę koalicji z Platformą?
No nie zapominajmy, że ta cała pula to, tak jak i w przypadku wyborów prezydenckich, no może nawet prezydenckie w tej chwili okazują się być znacznie wyraźniejsze, ale to jest różnica 3% między jednym a drugim grupowaniem.
Tylko
to
widzi pan, jakieś... za 2-3 tygodnie nie będziemy pamiętali wyników,
to
będziemy
nie jest
tylko
takie
pamiętali
jednak, ale musimy to pamiętać, bo to by oznaczało właśnie, że to nie są siły, które, nie jest to partia, która ma jakąś miażdżącą przewagę. Przypominam, że poparcie dla SLD na początku ubiegłej kadencji było po prostu bez porównania większe. Tutaj mamy do czynienia jednak z bardzo wyraźnym podziałem opinii publicznej, która jednocześnie ma ze sobą bardzo dużo wspólnego. To powinno zobowiązywać polityków obu partii do jednak nawiązania efektywnej współpracy. I być może to jest szansa na pokonanie tego wzoru, złego wzoru polskiej prawicy, czy to polskiego obozu postsolidarnościowego, to się mówiło, gdzie kłótnie przeważały nad umiejętnością spojrzenia na to, co wspólne, i na tej bazie budowania programu, który byłby jakąś wypadkową dwóch programów. I nie może tak być, żeby tutaj jedna strona dominowała nad drugą, a tak wyglądają nasze umowy partyjne. I nie tylko partyjne, bo tak trochę w życiu my, Polacy, w tej demokracji działamy, nie szukając nowych rozwiązań, które by mogły być zadowalające dla obu stron, tylko dążymy do tego, żeby tu przeciwnika po prostu
zmiażdżyć. Tak. I na koniec o chronicznej dolegliwości polskiej demokracji, czyli o tej frekwencji, o której pan profesor już wspomniał. Ta jest ciut wyższa, co prawda, niż w wyborach i w pierwszej turze, bo już prawie połowa Polaków, ciut ponad połowa Polaków zadecydowała o tym, kto będzie polskim prezydentem, ale to odwieczne pytanie, jak zachęcić naszych rodaków do włączenia się aktywnego w to życie społeczno-polityczne.
No, to jest i tak katastrofalny wynik, moim zdaniem, w porównaniu z wszystkimi dotychczasowymi wynikami w głosowaniu prezydenckim. Nawet ta zaogniona i tak ważna kampania w ciągu ostatniego okresu, ona nie spowodowała, żeby przynajmniej do tych 60% uczestnictwa się ten wynik zbliżył. Mnie się wydaje, że to jest wyzwanie, przed którymi stoją wszyscy politycy, a zwłaszcza politycy zwycięskich ugrupowań i PiS-u, i PO. Myślę, że to jest jeden z najważniejszych problemów, który musi być tutaj rozwiązany. Jeżeli hasło IV Rzeczypospolitej ma coś znaczyć realnego, to musi to oznaczać zbudowanie również takiej sytuacji, aby większość obywateli poczuła się odpowiedzialna za państwo, żeby poczuła, że to jest ich państwo i że oni mają obowiązek wobec tego państwa, które lubią, które szanują, w którym chcą być obywatelami. I to jest coś, co jest po prostu wielkim wyzwaniem. Tego nie można załatwić za pomocą jednego hasła, za pomocą jakichś pojedynczych akcji. To właściwie wymaga w tej chwili zorganizowanej strategii najważniejszych sił politycznych.
No to będzie jeden z etapów pewnie budowy tej Polski Solidarnej, o której mówił prezydent elekt Lech Kaczyński. No ale zobaczymy następne wybory już za rok, bo samorządowe, za 4 parlamentarne, a za 5 prezydenckie. Bardzo dziękuję, panie profesorze,
za komentarz.
Przypomnę, naszym gościem był profesor Ireneusz Krzemiński, socjolog, komentator polskiej polityki.